I pięknie z uśmiechem zaśpiewała do nas o poranku, mimo że ten jesienny dzień, naprawdę odczuwalny jesienny dzień, bo liście spadają żółto, czerwono, mało już zielonych, zaśpiewała nam Anna Jantar. A my oczywiście nie zapominamy tego, co dzieje się u naszych wschodnich sąsiadów. Przenosimy się na front.
Wojna w Ukrainie.
I 7:17 na naszych zegarach, a my mamy połączenie z naszym korespondentem w Kijowie. Dmytro Antoniuk jest z nami. Dmytrze, witam cię bardzo serdecznie.
Witam Magdaleno, witam państwa serdecznie też.
Tak jak powiedziałam, przenosimy się na front, tak więc najświeższe informacje, które do nas dopływają z tych działań wojennych.
Najświeższe informacje akurat teraz mamy raport z dowództwa Sił Zbrojnych Ukrainy, w którym napisane, że my mamy sukcesy pod miejscowościami Robotiny, a to przypominę jest na południowym odcinku frontu w kierunku miast Tokmak i Melitopol. Oprócz tego pod wyzwolonymi Kliściwką i Andrzejewką. To już na południe od Bachmutu. Wróg próbuje tam ciągle kontratakować pod Kliściwką i Andrzejewką, ale bezskutecznie. Tam obok tych miejscowości przechodzi linia kolejowa i w niektórych miejscach ta linia już została przekroczona przez nasze wojska, mianowicie między Andrzejewką a Kurdziumówką, ale trochę wyżej, bliżej do Bachmutu, jeszcze z zachodniej strony tej linii wróg jeszcze jest i nie pozwala jej przekraczać. W ogóle trzeba powiedzieć, że ta linia, no jeżeli by nie była uszkodzona, to byłaby jedną z najważniejszych dróg dostarczania wszystkiego potrzebnego dla okupantów w Bachmutu, a tak naprawdę teraz oni korzystają się z drogi, która prowadzi z Bachmutu do Gorłówki i akurat tą drogą dostarczają posiłki, dostarczają w amunicję i wszystko, co oni potrzebują, ale nasze wojska są już coraz bliżej do tej drogi i mam nadzieję, że ten sukces będzie większej. Wróg próbuje też atakować na kierunku trochę na północ od Bachmutu za rzeką Siewierskiej Doniec w obwodzie lugańskim, ale też bezskutecznie. Toczą się dynamiczne starcia, walki pod Awdijewką. Tam według różnych doniesień mamy informację, że za poprzednie kilka dni wróg jednak miał postęp, ale dalej został wybity z tych pozycji, które zajął, także tam sytuacja jest dynamiczna i no, ciężka. Tak samo jak i również jak i na tym kierunku zaporowskim, czyli melitopolskim, który jest dla nas chyba najważniejszy. Tam też według informacji od generała Tarnawskiego my mamy też postęp na tym kierunku, to nie tylko już główne dowództwo Sił Zbrojnych mówi o tym, a i generał Tarnawski. No zobaczymy, bo na razie jeszcze na tych różnych mapach, które online dają informacje, chociaż też z opóźnieniem celowo, jeszcze nie widać, żeby wojsko ukraińskie tak naprawdę miało jakieś potężne sukcesy na tym kierunku. Czekamy.
Czekamy, a jeszcze zapytam o sprawę, która toczy się już od wielu, wielu miesięcy i jest takim języczkiem uwagi, jeżeli chodzi oczywiście o te relacje polsko-ukraińskie. Mówię o sprawie zboża. Wiemy, że od środy, czyli od dzisiaj, ten tranzyt będzie wyglądał nieco inaczej. Wiemy, że jest również porozumienie z Ukrainą w sprawie zboża. Polska zawarła porozumienie z Litwą i Ukrainą w sprawie tranzytu zboża, możemy przeczytać. Od środy, czyli od dziś, tranzyt będzie kontrolowany przez stronę litewską, poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus po rozmowach online właśnie z ministrami do spraw rolnictwa Litwy i Ukrainy. Jak ta informacja jest odbierana i w ogóle jak ta sprawa związana ze zbożem, związana z rolnictwem i z tranzytem jest komentowana na samej Ukrainie?
Tak, my wiemy od wczoraj, że teraz kontrole zboża ukraińskiego będzie prowadzone nie na terenie Polski, jak to było wcześniej, a w porcie litewskim Klaipėda. I że to pozwoli po prostu zwiększyć ilość tranzytowanego zboża ukraińskiego, w tym przez Polskę oczywiście. U nas o tym piszą, tak? No nie piszą, że to już jest koniec tej napiętej sytuacji między Ukrainą a Polską. A w ogóle trzeba powiedzieć, że była informacja w mediach ukraińskich niepoprawna o tym, że tranzytu zboża ukraińskiego w ogóle nie było, a to nie jest prawdą. Tranzyt jednak był i no Ukraińcy tak naprawdę nie za bardzo wiedzą, przeciętni Ukraińcy nie za bardzo wiedzą, co o tym myśleć. Większość ludzi uważa, że to wszystko jest spowodowane interesami ukraińskich oligarchów i większość Ukraińców, no takich sondaży nie ma, ale ja po prostu obserwuję też po tym, co piszą ludzie, po ich komentarzach, większość Ukraińców jest po stronie polskiej i nie rozumie, dlaczego w ogóle rząd ukraiński tym się zajmuje w takich okolicznościach, kiedy my potrzebujemy naszych partnerów dla tego, żeby odeprzeć Moskwę. Przypominę, że teraz Moskwa prowadzi planową mobilizację, pobór do wojska, to plus kolejnych 130 tysięcy, jesienny taki pobór do wojska i jestem przekonany, że duża część tych młodych ludzi jednak trafi na front, jak to i było przed tym. I my musimy dać z tym radę. A jeszcze teraz, kiedy jest nie do końca jasna sytuacja z pomocą ze Stanów Zjednoczonych, związana z sytuacją polityczną oczywiście, to w ogóle geopolityczna sytuacja dla Ukrainy staje się coraz bardziej napięta. Przypominam, że też w Słowacji wybory wygrała partia Roberta Fico, który jest absolutnie proputinowskim i nawet jego retoryka jest jeszcze bardziej prorosyjska niż u sąsiedniego Orbana.
Bardzo dziękuję za ten głos. Dmytro Antoniuk, nasz korespondent w Kijowie. Bardzo serdecznie, Dmytrze, dziękuję za korespondencję. Chociaż jeszcze na koniec zapytam, czy w Kijowie też już tak jesiennie jak w Warszawie spadają liście i już chłodno, coraz chłodniej?
No jest tak rzaśko, tak powiem, ale jeszcze nie ma takiej prawdziwej jesieni, jaka miałaby być w tej chwili. Także jest dzisiaj, w dzień będzie około 18, nawet 19 stopni, także jest absolutnie, absolutnie okej.
Bardzo serdecznie dziękuję, Dmytro Antoniuk, i do usłyszenia na pewno na antenie.
Do usłyszenia. Miłego dnia.
Miłego dnia. 7:25 jest na naszych zegarach. To my przenieśmy się do roku 1933. Nikodem to utwór właśnie skomponowany w latach 30. Premierę miał swoją tutaj w Rewii Warszawskiej. Słowa do tego utworu napisał nie kto inny, tylko Ludwik Starski, a muzykę Henryk Wars.
Chcesz być na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami na giełdzie? Czy interesują Cię inwestycje, strategie finansowe i analizy rynkowe? Słuchaj nas w każdy poniedziałek o 12:45.
Partnerem audycji cotygodniowy raport giełdowy jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
Po reklamie.
I punktualnie godzina 7:30 jest na naszych zegarach, drodzy Państwo, a my przenosimy się również za granicę Polski, nieco dalej niż na Ukrainę. Będziemy rozmawiać na temat tego, co dzieje się pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem. I naszym gościem jest pan Witold Repetowicz, Wydział Bezpieczeństwa Akademii Sztuki Wojennej, także ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
To może zacznijmy od tego, co wczoraj się wydarzyło. Mówię o deputowanych armeńskiego parlamentu, którzy ratyfikowali statut rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego. Co jest głównym celem takiego działania władz Armenii i jak to się ma także do Władimira Putina, bo on jest tutaj tym języczkiem uwagi?
Tak, to znaczy to bardzo ważny krok Armenii. Co prawda nie jest to decyzja nagła i niespodziewana, ponieważ proces ratyfikacyjny zaczął się w zasadzie jeszcze w ubiegłym roku. Natomiast no to można rozpatrywać na kilku aspektach. Generalnie sam fakt przystąpienia Armenii do Międzynarodowego Trybunału Karnego pokazuje na to, w którą stronę geopolitycznie Armenia chce zmierzać, że chce być członkiem społeczności europejskiej. Armenia nie ukrywa tego, że chce uzyskać podobny status, jeżeli chodzi o relacje z Unią Europejską, jak Gruzja, i w perspektywie chce zostać członkiem Unii Europejskiej. Ja kilka miesięcy temu rozmawiałem na ten temat z przewodniczącym parlamentu Armenii, który powiedział to wprost, że wierzy, że Armenia będzie w przyszłości, oczywiście nie bliskiej, ale jakiejś przewidywalnej przyszłości, członkiem Unii Europejskiej. Więc jest to logiczny krok w tym kierunku. Natomiast oczywiście ten krok budzi wręcz wściekłość ze strony Rosji. Rosja nie ukrywała tej wściekłości, wyrażała groźby wobec Armenii. No, trzeba tutaj pamiętać, że w tym roku Władimir Putin został postawiony w stan oskarżenia i jest ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny, więc Armenia z całą świadomością przyjęła, parlament armeński przyjął tą decyzję z całą świadomością, że przyjmuje na siebie obowiązek aresztowania Władimira Putina, jeżeli by Władimir Putin pojawił się w Armenii. Więc to de facto oznacza zakaz wjazdu do Armenii dla Władimira Putina. Tutaj rosyjskie działania w ostatnich miesiącach wobec Armenii są jednoznacznie wrogie. To nie ulega najmniejszej wątpliwości, że Rosja udzieliła przyzwolenia Azerbejdżanowi na atak, na zajęcie Górskiego Karabachu, i jest to niejako kara wobec Armenii za jej zwrot geopolityczny w kierunku Zachodu. Natomiast ta decyzja, która nastąpiła wczoraj, już po faktycznie zajęciu Górskiego Karabachu przez Azerbejdżan, no pokazuje, że Armenia nie zamierza zejść z tej drogi, że wręcz przeciwnie, widzi tą grę rosyjską, to, że Rosja nie chce być partnerem Armenii, ale chce być jak zwykle po prostu trzymać Armenię jako zakładnika, i że nie zamierza się, nie przestraszyła się Rosji. Natomiast oczywiście można się spodziewać, że Rosja podejmie dalsze kroki i będzie próbowała doprowadzić do zamachu stanu
właśnie Armenii. Wyprzedził pan nieco moje pytanie. Jak Rosja będzie reagować? Mówi pan o zamachu stanu. Czy są siły, które są gotowe pójść za Władimirem Putinem, za Rosją, jeżeli chodzi o ten konflikt wewnętrzny w Armenii?
No, szefowa Russia Today, czyli jednego z największych aparatów propagandowych Rosji, armeńskiego pochodzenia, Margarita Simonian, która ma zakaz wjazdu od dłuższego czasu już do Armenii ze względu na to, że stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Armenii, no od wielu tygodni próbuje nakręcać antypaszynianowe, czyli wymierzone w premiera Armenii nastroje. I odbywały się demonstracje z udziałem między innymi rodziny pierwszego prezydenta, znaczy nie pierwszego, byłego prezydenta Roberta Koczariana, który no, zasłynął z po pierwsze prorosyjskości, a po drugie gigantycznej korupcji. I w zasadzie Koczarian jest odpowiedzialny za taki początek upadku Armenii. Także te demonstracje były organizowane w parlamencie. Te siły prorosyjskie mają zdecydowaną mniejszość. I natomiast jeżeli chodzi o opinię publiczną, no to jest właśnie w tej chwili walka o to, żeby jak ukształtować opinię publiczną. Rosjanie chcą ją podburzyć. Na pewno będą używać do tego uchodźców z Karabachu. Będą próbowali wzniecić w nich gniew wobec Paszyniana, że Armenia nie udzieliła zbrojnej pomocy Górskiemu Karabachowi. Natomiast no, ta zbrojna pomoc zakończyłaby się jeszcze większą katastrofą, ponieważ dałaby pretekst Azerbejdżanowi do ataku na Siunik, na tą południową prowincję łączącą Armenię z Iranem. I to byłaby katastrofa dla Armenii. Natomiast obecnie istotne jest to, żeby w cały ten proces włączył się Zachód, żeby włączyła się Unia Europejska, Stany Zjednoczone i udzieliły poparcia Armenii, która wyraźnie dała znak, w którym kierunku chce iść. No i są pewne sygnały, pozytywne sygnały z Brukseli, z Paryża obecnie. Była zapowiedziana między innymi pomoc humanitarna ze strony Unii Europejskiej dla właśnie tych uchodźców z Górskiego Karabachu. No to jest bardzo ważne, ponieważ trzeba uspokoić nastroje w Armenii, pomóc tym ludziom, bo to jest gigantyczna katastrofa humanitarna. 100 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy. Natomiast jeżeli ten rząd, ta władza w Armenii przetrwa to i przetrwa ten zwrot geopolityczny, to będzie gigantyczny sukces, bo Rosja to będzie pierwszy ogromny krok do całkowitego wyrzucenia Rosji z Południowego Kaukazu.
A i jeszcze na koniec spójrzmy na mapę. Azerbejdżan, Armenia, od północy Rosja, od południa Iran. I właśnie o ten Iran chciałam się zapytać. Jak Iran patrzy na te napięcia między Armenią a Azerbejdżanem? Oraz mówi się o tym zagrożeniu też utworzenia tak zwanego korytarza Zengazur, który łączy Azerbejdżan z eksklawą nachiczewańską. I jak wygląda ta sytuacja? Jak Iran patrzy na te działania właśnie płynące do nas z Armenii?
Tak, ja już tutaj wspomniałem o Siuniku, ponieważ ten korytarz tak zwany zangezurski, to właśnie chodzi o Siunik, a taka jest prawidłowa nazwa tej prowincji. Więc Iran postawił sprawę jasno, że Górski Karabach to jest sprawa, dla niego wewnętrzna sprawa Azerbejdżanu, natomiast Siunik to jest sprawa Armenii i integralności terytorialnej Armenii. I teraz dla Iranu byłoby katastrofą, geopolityczną katastrofą, gdyby Armenia utraciła kontrolę nad Siunikiem, została odparta niejako od granicy z Iranem i to połączenie zostało przejęte, kontrola zostałaby przejęta przez żywioł pantureckim, że tak się wyrażę. To byłoby dla Iranu katastrofalne. Iran zapowiedział, że nie dopuści do tego. Iran też otworzył w Siuniku swój konsulat, żeby podkreślić, jak ważne jest to dla niego, jest, nie jest tajemnicą, chociaż tam pewna poprawa była w ostatnich tygodniach, ale nie jest tajemnicą, że generalnie relacje irańsko-azerbejdżańskie są fatalne, że Azerbejdżan próbuje wzniecić w sposób dość sztuczny separatyzm w Azerbejdżanie irańskim, przy czym te dwa jakby to Azerbejdżan irański ma zupełnie inną etnogenezę, jeżeli chodzi o niż Azerbejdżan państwo, tak? Natomiast jest to duże zagrożenie dla bezpieczeństwa Iranu i Iran zrobiłby totalny, katastrofalny błąd, jeżeli by nie zareagował, a póki co deklaruje, że zareaguje, jeżeli dojdzie do próby naruszenia integralności terytorialnej Armenii. Generalnie dla Zachodu nie byłoby to wskazane, gdyby Iran się tam wmieszał w wojnę. W ogóle nie byłoby wskazane, gdyby tam wybuchła nowa wojna. Więc dobrze by było, gdyby Zachód doprowadził do tego, żeby powstrzymać agresywne jakiekolwiek plany Azerbejdżanu wobec Sunnika. Ponieważ tutaj z kolei Turcja deklaruje wsparcie dla Azerbejdżanu. Izrael również deklaruje wsparcie dla Azerbejdżanu w przypadku konfliktu z Iranem. No i w ten sposób ta sytuacja może się przerodzić w gigantyczny konflikt, łącznie z wciągnięciem go w ten konflikt Stanów Zjednoczonych. I to byłaby katastrofalna sytuacja. Więc bardzo istotne jest to, żeby po pierwsze utrzymać te władze, które są obecnie w Armenii i pozwolić im kontynuować ten zwrot, jakby zablokować te działania rosyjskie, które zmierzają do obalenia tych władz i zastopowania tego zwrotu geopolitycznego w kierunku Zachodu. I po drugie, nie dopuścić do jakiegokolwiek ograniczenia suwerenności Armenii nad Sunnikiem, ponieważ to może doprowadzić do gigantycznego konfliktu zbrojnego.
A mówił o tym pan dr Witold Repetowicz, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej, także ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam. 7:42 na naszych zegarach. Za kilka chwil naszym gościem będzie pan profesor Mieczysław Ryba. Porozmawiamy między innymi o tym, co dzieje się w polskiej polityce, co dzieje się w kampanii wyborczej, a także spojrzymy również poza granice naszego kraju. Ale teraz z nami przez chwilę Wojciech Młynarski. O dziewczynę.
Radio Wnet.
Budzimy się, 7.45 na naszych zegarach, a my będziemy teraz rozmawiać na temat tego, co dzieje się w polskiej polityce, jak wygląda kampania wyborcza, bo dzisiaj przedostatnia środa, już tylko kolejny tydzień został przed nami i 15 października pójdziemy do urn wyborczych. My mamy teraz połączenie z panem profesorem Mieczysławem Rybą, politologiem i historykiem z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
To może najpierw spojrzałabym poza granicę naszego kraju. Wiemy, że ruszyły kontrole na granicy ze Słowacją. Kontrole od dzisiaj o północy w środę ruszają. Będą przynajmniej na najbliższe 10 dni, ale mogą być przedłużone. Jak pan patrzy w kontekście kampanii politycznej? Co to jest za krok? Co on znaczy?
No cóż, jednym z elementów, powiedzmy, oddziaływania na społeczeństwo jest to, co w tej chwili robią Niemcy czy Unia, czyli jak gdyby wskazują na Polskę, czy w szczególności na rząd polski, jako na takie zagrożenie, prawda, migracyjne. Mówimy o tej aferze wizowej. Więc jest to tu pewien rodzaj, jeśli mówimy o polityce, a nie o tutaj merytorycznych działaniach, bo i te pewnie mają swoje uzasadnienie, no pewne takie działanie osłonowe, które jak gdyby pokazuje, że problem jest zupełnie szerszy, gdzie indziej występujący, no bo nie ma wątpliwości, że przez te ostatnie dwa tygodnie jeden czynnik zewnętrzny, mówimy tutaj o układzie brukselsko-berlińskim, będzie chciał wpływać na to, co zwiemy polskimi wyborami.
Polskie wybory i te sprawy związane właśnie z polityką migracyjną są chyba ważnym elementem, jednym z istotniejszych tej kampanii.
No tak, to jest, powiedzmy sobie szczerze, to jest pytanie referendalne, jedno z tych kluczowych, wokół którego toczy się kampania i wokół którego przede wszystkim toczy się kampania PiS. Więc tutaj osłabienie tego ostrza, bo powiedzmy sobie uczciwie, jeśli mówimy o polityce Unii Europejskiej, tak mocno zaangażowanej w sobie wsparcie dla Donalda Tuska, to jednak ta Unia Europejska ponosi tutaj gigantyczną porażkę. No, od 2015 roku, a więc od kryzysu migracyjnego, od ogłoszenia polityki otwartych drzwi, no, kto wskaże jakiś sukces w tym zakresie Unii, albo jakiś plan, albo jakąś strategię, która by jakkolwiek dawała nadzieję na rozwiązanie problemu nie dzisiaj, bo będzie relokacja, tylko mówimy na poważnie. Nie ma czegoś takiego i Tusk był w tym. Tusk był po prostu przewodniczącym Rady Europejskiej, więc z tego trudno mu wyjść i dlatego szukają takich bocznych tematów, które by mogły osłabić tą kampanię PiS-owską.
To jest na pewno prawda, ale ja bym chciała jeszcze pana profesora zapytać, nie wiem, czy pan często chodzi do kina, panie profesorze, czy pan ogląda polskie kino, ale jak w tym kontekście politycznym i jak ten dyskurs cały związany z kampanią wyborczą wpisuje się w film Agnieszki Holland Zielona Granica, bo to wszystko się łączy z tymi sprawami migracyjnymi, z tą problematyką.
Niewątpliwie. No, nie byłem na tym filmie. Niemniej byli moi znajomi, więc nie tylko z tych, prawda, różnych tam migawek w internecie, ale już z takiej relacji znajomych, bezpośrednich, pewne rzeczy zasłyszałem, czy też opowiadano mi na różne sposoby. No cóż, no wpisuje się film pewnie dzięki temu, ponieważ to wpisuje w kampanię wyborczą i w cały spór i dyskurs, ma większą niż by mógł mieć normalnie frekwencję, bo są ciekawcy, którzy chcą zobaczyć, chcą ci, którzy są, prawda, są zwolennikami opozycji, którzy chcą, coś chcą zamanifestować. Natomiast w sensie politycznym, w sensie wyborczym, no jest to absolutnie szkodliwe dla samej Platformy czy dla opozycji, no bo traci się w ten sposób kilkaset tysięcy wyborców. Pamiętajmy, że służby mundurowe to jednak jest pewna liczba ludzi, do tego dodajmy rodziny i determinację, bo to jest środowisko niesamowicie oburzone tym, co tam się pokazuje albo jak się pokazuje całą tę sytuację. nie tylko w odniesieniu do Polski, ale w odniesieniu do zagranicy. Dalej pamiętajmy, że tutaj PiS prowadzi też tą kampanię pokazującą losy Polski Wschodniej za czasów Tuska, więc jeśli jeszcze na dodatek, a tak to jest czytane, ten film osłabia morale, etos tych, którzy mają bronić granic, no to to wszystko no, musi wyborczo być w jakiś sposób oddziałujące. To oczywiście nie są, nie zmieni to jakoś diametralnie tej różnicy między PiS-em a Platformą, ale tu jest walka na punkty, jak to mówi Rafał Ziemkiewicz, więc to na pewno jest punkt dla PiS-u i to jest niedźwiedzia przysługa dla Platformy.
Jak rozmawiamy o tych punktach i rozmawiamy o obrazach, to wczoraj kolejny odcinek serialu Reset autorstwa Michała Rachonia i pana profesora Sławomira Cęckiewicza. Nie wiem, czy pan profesor z kolei oglądał ten materiał, ale informacje, które płyną do nas, mogą dziwić, czy w sumie właśnie nie dziwić nas. Wiemy o roku 2013 i już o takiej oficjalnej współpracy pomiędzy Służbą Kontrwywiadu Wojskowego a rosyjską służbą FSB. Wiemy, że Donald Tusk, ówczesny premier, podpisał zgodę na taką współpracę między SKW a FSB. Jakie to z kolei ma znaczenie? Po pierwsze dla kampanii politycznej, dla wyborów parlamentarnych, ale z drugiej strony troszeczkę spojrzeć głębiej. Mówię oczywiście o tym, jaki to miało wpływ, czy mogło mieć wpływ w ogóle na funkcjonowanie i na polskie bezpieczeństwo, panie profesorze.
No rzeczywiście to są te dwa poziomy. Wydaje się, że już na dwa tygodnie przed wyborami tutaj opozycja ma taką bańkę medialną, to znaczy tam nie przedostają się te informacje do elektoratu, które tutaj mogą szokować, bo czym innym są dyskusje polityków, kreślenie jakichś różnych elementów, powiedzmy resetów, takiego jak dokonał Obama, jak się to działo w świecie zachodu w relacji do Rosji, prób wmontowania się w to wszystko. No ale jednak czym innym jest opuszczenie tego wszystkiego do poziomu służb. Wiemy, czym jest FSB, wiemy, czym są służby rosyjskie. Wiemy i wtedy również wiedziano, jakimi metodami się posługują, że jednak no, jest to organizacja na powie zbrodnicza. No tak sobie powiedzmy uczciwie, patrząc na to, co jakie wykonywała rozkazy i tak dalej. Wejście w tak głęboką współpracę, no absolutnie, moim zdaniem, zagrażało bezpieczeństwu państwa. W sytuacji, gdybyśmy mieli do czynienia nie z bańkami medialnymi, ale z pewną taką wolną przestrzenią dyskusji na temat tego, co o bezpieczeństwie Polski stanowi, no to byłoby to wręcz no, zabójcze dla Tuska. Natomiast, no tak jak mówię, tu są te bańki, tam się bardzo rzadko cokolwiek przedostaje z takich informacji, które no, tu mobilizują elektorat, bo to trzeba powiedzieć. Ja już mówiłem o tym, że te ostatnie dni kampanii będą dniami, kto bardziej zmobilizuje potencjalny swój elektorat. Tusk zrobił marsz, a PiS robi referendum. No i wokół tego referendum pojawiają się też różne rzeczy związane z tym głównym hasłem PiS-u, czyli kwestia bezpieczeństwa państwa.
A nie ma pan, panie profesorze, wrażenia, że ta kampania trochę tak osiadła, że ona troszeczkę zwolniła, że nie mamy w niej takich jakichś intensywnych czy mocnych punktów zwrotnych, oczywiście wyłączając ten marsz, który był. No i właśnie też pytanie o to, co się wydarzyło w niedzielę. Czy ten marsz miał takie duże znaczenie, na jakie liczył Donald Tusk i Koalicja Obywatelska?
Wedle również moich znajomych w Warszawie i takiego oglądu ogólnego, wydaje mi się, że on był mniej liczny niż ten 4 czerwca. Tym niemniej oczywiście, mówimy o bańkach medialnych, on się przebił jako pewne duże wydarzenie do elektoratu lewicowo-liberalnego. Bez znaczenia, jeśli mówimy o elektoracie pisowskim, no tutaj to w ogóle nic to nie dało. Natomiast pytanie jest fundamentalne. Co po tym marszu będzie, jeśli mówimy o poparciu dla różnych ugrupowań z tamtej strony sceny politycznej. No i tu wszystkie oczy są zwrócone na trzecią drogę. Czy rzeczywiście Tuskowi na fali pewnych emocji, które on tam wytworzył, niewątpliwie, uda się coś uszczknąć w trzeciej drodze, a ta, jak wiemy, jest na granicy progu. Tutaj wydaje się, że lewica jest względnie bezpieczna, nie tylko, że tam lekko skradła show czarzasty i otoczenie na tym marszu, ale również dlatego, że adresuje swój przekaz taki radykalny, radykalno-obyczajowy, czy radykalnie antyklerykalny, i ją chyba nikt nie prześcignie, a poza tym próg ma niski, czyli 5%. Natomiast trzecia droga w ogóle się z niczym nie przebija. Gdybyśmy, pani redaktor, nawet oboje teraz starali się tak dobrze zastanowić, ale o co chodzi z tą trzecią drogą, no to byłoby nam bardzo trudno.
No właśnie, to jeszcze na koniec, panie profesorze, zerknijmy na te najnowsze sondaże, które się pojawiły. Mówię o dzienniku Gazecie Prawnej i RMF, które były przeprowadzone po politycznym weekendzie. No i tak, wygląda to następująco. Prawo i Sprawiedliwość 32% z minimalnym wzrostem o 0,4 punktów procentowych, Koalicja Obywatelska 28,2, a także kolejne miejsca zajmują Trzecia Droga z 11% poparciem, a potem Lewica i Konfederacja po 10%. To komplet ugrupowań, które weszłyby do Sejmu. Jak pan patrzy na ten układ, no i jak pan patrzy na przyszły ewentualny rząd, panie profesorze?
No cóż, no z tego by mogło wynikać, że opozycja ma szansę rządzić. Ale czy tak będzie? Inne sondaże mówią trochę o czym innym. To naprawdę trudno powiedzieć. Dzisiaj nie ma tutaj w tych sondażach czegoś, co byłoby rewolucyjne. Natomiast jak tak naprawdę kształtują się postawy Polaków, zwłaszcza tych, którzy gdzieś są w małych ośrodkach i którzy jak gdyby nie poddają się sondażom, to trudno powiedzieć. Też nie wiemy, bo wydaje się być większa frekwencja związana z zwiększoną liczbą lokali wyborczych, co PiS swoją ustawą przeforsował. To też może być tak, w tej grze na punkty może mieć swoje znaczenie, 1-2%. Wydaje się, że więcej dla PiS-u niż dla opozycji. No, jest sytuacja krótka. Moim zdaniem wybory ostatecznie będą, czy wyniki ich będą inne, trochę się zdziwimy, niż sondaże. To widać choćby w tych głosowaniach w innych krajach, jak na Słowacji. Albo proszę sobie przypomnieć wynik wyborów na Węgrzech. Wprawdzie to nie tak blisko, ale jednak nie aż tak dawno, gdzie zupełnie inaczej to wszystko wyglądało sondażowo, inaczej w realu. No ale pytanie jest rzeczywiście, kto bardziej zmobilizuje swój elektorat przez te niecałe 2 tygodnie.
A wywołał pan, panie profesorze, Słowację i wybory parlamentarne, Fico blisko powrotu do władzy. Wiemy, że ma on duże poparcie. Czy to jest, no właśnie, jaki to jest omen, panie profesorze, jeżeli chodzi o Słowację?
No cóż, to jest też kraj dosyć specyficzny, mały i tak dalej. Natomiast no na pewno w perspektywie, bo oczywiście możemy mówić, że to, co mówiłem, że sondaże nie do końca się sprawdzają. Natomiast z innej strony takiej geopolitycznej, no to rzeczywiście słabnie ten element w Europie Środkowej, taki proukraiński. Tutaj Sander Fico no, nie jest politykiem proukraińskim i trochę inaczej te sprawy może prowadzić. I to też trzeba widzieć, zwłaszcza jeśli mówimy o, bo wchodzimy na ten poziom geopolityczny, jeśli mówimy o polityce Zełenskiego, że on powinien nieco zmienić taktykę i retorykę w relacji, zwłaszcza do tych państw bliskich, bo no to może wywoływać, to też wywołuje w polskiej kampanii politycznej pewne retorsje, niekoniecznie zgodne z interesem Kijowa, a tak w istocie z interesem całej Europy Środkowej.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan profesor Mieczysław Ryba, politolog i historyk Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy serdecznie i za kilka sekund wybije na naszych zegarach godzina 8. Jakub Duszek już w studio, wiadomości, a później wracamy z Porankiem Wnet.
Dzień dobry, minęła 8 w tym wydaniu wiadomości. Zakaz wjazdu Putina do Armenii, komentarz eksperta. Czechy i Polska wprowadziły kontrolę na granicy ze Słowacją oraz Donald Tusk i zgoda na działania z FSB, ustalenia resetu. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Parlament Armenii ratyfikował wczoraj statut rzymski Międzynarodowego Trybunału Karnego. To rozwścieczyło Rosję, mówił dr Witold Repetowicz z Akademii Sztuki Wojennej.
Rosja nie ukrywała tej wściekłości, wyrażała groźby wobec Armenii. No, trzeba tutaj pamiętać, że Władimir Putin został postawiony w stan oskarżenia i jest ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny, więc z całą świadomością parlament armeński przyjął obowiązek aresztowania Władimira Putina, jeżeli by Władimir Putin pojawił się w Armenii, więc to de facto oznacza zakaz wjazdu do Armenii dla Władimira Putina.
Dr Witold Repetowicz powiedział również, że przyszłość i bezpieczeństwo Armenii zależy teraz od działań Zachodu. Wczoraj Francja zgodziła się w przyszłości sprzedawać Armenii sprzęt wojskowy, aby kraj ten mógł się bronić, powiedziała francuska minister spraw zagranicznych Catherine Colonna na wspólnej konferencji prasowej w Erywaniu z premierem Armenii Nikolem Paszynianem. Czechy i Polska wprowadziły od północy wyrywkowe kontrole na granicy ze Słowacją. Będą one prowadzone wstępnie przez 10 dni i mogą zostać przedłużone w zależności od bieżącej sytuacji. Czeskie władze podjęły działania na granicy w koordynacji z Polską. Kontrolę przywróciła również Austria. Przywrócenie kontroli ma pomóc w walce z nielegalną migracją. Do działań na ponad 20 dawnych przejściach granicznych czeska policja kieruje na początek około 130 funkcjonariuszy, którzy będą sprawdzać wybrane pojazdy. Polskiej Straży Granicznej ma pomagać wojsko. Według premiera Słowacji Ludovita Odora nielegalna migracja wymaga europejskiego rozwiązania na zewnętrznych granicach Unii. Dodał, że zaostrzenie ochrony granic wewnętrznych przez poszczególne państwa powoduje efekt kaskadowy, a wynik takich działań jest niepewny. Reakcje Bratysławy na decyzje podjęte przez Pragę i Warszawę poznamy po dzisiejszym posiedzeniu rządu. Donald Tusk jako premier wyraził w 2011 roku zgodę na współpracę Polskiej Służby Kontrwywiadu Wojskowego m.in. z Rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Wynika ze skanu dokumentu zamieszczonego na platformie X przez historyka profesora Sławomira Cęckiewicza, współautora serialu Reset. Na piśmie obok odręcznego podpisu Donald Tusk widnieje adnotacja zgoda. Zamieszczony przez niego skan dokumentu jest datowany na 17 października 2011 roku. W piśmie ówczesnego szefa SKW generała brygady Janusza Noska pojawia się prośba do premiera, by ten wyraził zgodę na podjęcie współpracy ze służbami specjalnymi Algierii, Ukrainy, Gruzji, Federacji Rosyjskiej oraz Chińskiej Republiki Ludowej. Podjęcie powyższej współpracy wynika z planowanej realizacji zadań w zakresie właściwości służby kontrwywiadu wojskowego, argumentował szef SKW. Po raz pierwszy w historii doszło do pozbawienia spikera jego funkcji w historii amerykańskiego kongresu. W rezultacie głosowania urząd tymczasowo obejmie wskazany przez byłego spikera McCarthy'ego kongresmen Patrick McHenry, jeden z czołowych sojuszników McCarthy'ego. W efekcie jednak ma on ograniczone uprawnienia, a prace izby ulegną paraliżowi do czasu wybrania nowego przewodniczącego. McCarthy po usunięciu ze stanowiska w odpowiedzi na pytania dziennikarzy mówił, że w swoim piastowaniu urzędu niczego by nie zmienił. Powiedział także, że nie będzie po raz kolejny ubiegał się o posadę spikera Izby Reprezentantów. Z kolei Kanada ma już nowego spikera Izby Gmin. Wybór był konieczny potem, gdy w ubiegłym tygodniu ustąpił Antony Rota, który w dniu wystąpienia prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego zaprosił na galerię parlamentu byłego żołnierza brygady galicyjskiej Waffen-SS Jarosława Hunkę. Nowym spikerem kanadyjskiej Izby Gmin został po raz pierwszy czarnoskóry parlamentarzysta Greg Fergus. W pierwszej wypowiedzi po wyborze 54-letni polityk Partii Liberalnej obiecał zadbanie o szacunek i tradycje obowiązujące w Izbie Gmin, zaś rolę spikera porównał do zadań sędziego hokejowego, za którego oglądanie nikt nie płaci, płacą za oglądanie gwiazd, czyli was. Zwrócił się do parlamentarzystów. Publiczny nadawca CBC ustalił, że o zaproszenie Jarosława Hunki poprosił jego syn, ale biuro spikera Izby Gmin nie sprawdziło, kim jest 98-letni Ukrainiec. W związku ze skandalem, za który przepraszał premier Justin Trudeau, Rota, wziąwszy na siebie całą odpowiedzialność, ustąpił ze stanowiska.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, zwłaszcza na północy kraju. Na wybrzeżu możliwe burze, temperatura maksymalna 13 stopni w Bydgoszczy, 14 w Białymstoku, 15 w Lublinie, 16 w Łodzi i w Warszawie, 18 we Wrocławiu, Krakowie i Szczecinie.
Prognoza pogody.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Chiny stały się centrum polskiego sportu. Dokładnie, bowiem 9:50 Polska-Meksyk w kwalifikacjach Igrzysk Olimpijskich Siatkarzy właśnie w Chinach, a o godzinie 10:00 Iga Świątek zagra z Magdą Linet w 1/8 turnieju w Pekinie. Najpierw polscy siatkarze pokonali Kanadę 3-2 i to był ciężki w tych kwalifikacjach. Wcześniej 2 razy po 2-0. Rozstrzygał tiebreak 17-15. Wygraliśmy z Kanadą. 25 punktów w całym meczu zdobył Bartosz Bednosz. W ostatnim decydującym secie świetnie grał Kamil Semeniuk, który zdobył 7 punktów, w tym decydujący. Semeniuk po meczu powiedział: Kanadyjczycy kilka tygodni przygotowywali się do tego turnieju i to było widać. Teraz trzeba znowu grać do zera, a właśnie do zera Kamil Semeniuk chciałby i my wszyscy, żebyśmy wygrali z Meksykiem. Ten mecz dziś o godzinie 9:50. Polska ma 20 zwycięstw z rzędu. To jest rekordowa seria naszych siatkarzy. Tymczasem Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy. Pokonała Warwarę Graczewą, która reprezentuje Francję, 6-4, 6-1 i właśnie w 1/8. Dziś o godzinie 10:00 pierwszy w historii polskiego tenisa taki pojedynek w turnieju Top 50, a więc WTA. Iga Świątek, Magda Linet. No i to będzie na pewno niesamowite wydarzenie. A w finale tego samego turnieju panów w Pekinie Miedwiediew zagra z Janikiem Zinerem. Włoch pokonał po drodze w półfinale Carlosa Alcaraza. Tymczasem piłkarska Liga Mistrzów. Kilka bardzo ciekawych meczów, sporo bramek. Napoli przegrywa u siebie z Realem Madrid 2-3. Na 2-2 z rzutu karnego strzela Piotr Zieliński, który w ogóle rozgrywał naprawdę bardzo dobry mecz, no ale nie wystarczyło to na Królewskich z Madrytu, którzy wygrali na stadionie imienia Diego Maradony w Neapolu, choć Zieliński był przez włoską prasę wyróżniany. W innych ciekawszych meczach polski bramkarz, a więc Kamil Grabara, nie zatrzymał Bayernu. Jego Kopenhaga przegrywa na Parken u siebie 1-2. Z kolei bardzo dobry mecz Przemysława Frankowskiego w ekipie Lens. Francuzi pokonali Arsenal 2-1 i właśnie Frankowski zaliczył asystę przy decydującej bramce Way, kiedy to pięknie z prawej strony posłał piłkę w pole karne. Z kolei cały mecz na ławce przesiedział zawodnik Arsenalu Jakub Kiwior. Manchester United przegrywa z Galatasaray 2-3. Turcy mogli wygrać wyżej, ale rzutu karnego nie wykorzystał Icardi. Inter Mediolan pokonał Benfica 1-0, a PSV Eindhoven Sevilla 2-2, a więc te naprawdę bardzo ciekawe mecze, grad bramek. Dzisiaj kolejne rozdanie w piłkarskiej Lidze Mistrzów, a my już także czekamy na czwartkowe mecze polskich drużyn w europejskich pucharach, ale o tym więcej po godzinie 9:00. Teraz to wszystko, dziękuję, do usłyszenia.
Wiadomości sportowe.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Tato, mamo, myślę o przyszłości. O! Waszej przyszłości. No, co z wami będzie, jak dorosnę i będę chciała sama mieszkać?
To miło, że o nas pomyślałaś.
Pomyślcie razem o przyszłości. Z kontem mieszkaniowym możecie regularnie oszczędzać na mieszkanie dla dziecka w programie Pierwsze Mieszkanie z premią mieszkaniową. Aktualna stawka oprocentowania konta mieszkaniowego jest określona w tabeli oprocentowania Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych. Kapitalizacja naliczonych na koncie mieszkaniowym odsetek następuje jednorazowo w momencie wypłaty środków z konta. Dokumenty dotyczące konta mieszkaniowego oraz zasady naliczania premii mieszkaniowej dostępne są w placówkach banku oraz na www.aliorbank.pl.
Ulicami historii. Podcast Radia Wnet. Każda ulica ma swoją opowieść. Posłuchaj rozmów o ulicach i ich patronach. Odkryj historię Polski krok po kroku, ulicę po ulicy. Nie przegap żadnego odcinka. Słuchaj nas na antenie Radia Wnet i szukaj Ulicami historii w swojej aplikacji do podcastów. Odwiedź stronę podcastu na wnet.fm.
Podcast dofinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.
Po reklamie.
I trwa poranek w Radiu Wnet. Za kilka chwil gościem Łukasza Jankowskiego będzie pan profesor Krzysztof Szczucki, szef Rządowego Centrum Legislacji, a także kandydat Prawa i Sprawiedliwości w zbliżających się wyborach parlamentarnych, a z nami teraz zespół Manam.
A gościem Poranka Wnet profesor Krzysztof Szczucki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, lider bydgoskiej listy tej partii, toruńskiej listy tej partii. Dzień dobry, panie
Witam
pośle.
Serdecznie, dzień dobry.
Bydgoszcz, Toruń, trzeba uważać, co?
Trzeba uważać, chociaż staramy się, dobra konkurencja jest zawsze wskazana, natomiast podziały nie mające jakiegoś uzasadnienia trzeba zasypywać i myślę, że to jest taki dobry moment, żeby kandydaci z Torunia z kandydatami z Bydgoszczy współpracowali w sprawach dla województwa kujawsko-pomorskiego.
Dwa miasta stołeczne tego województwa, w jednym marszałek, w drugim sejmik. Trzeba to wszystko pogodzić. Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, to województwo swingujące. Województwo, gdzie czasami ma przewagę lewica, czasami liberałowie, a są miejsca, gdzie przewagę ma prawica.
Tak, w ostatnich wyborach w 2019 roku na 13 mandatów lista Prawa i Sprawiedliwości zdobyła 6 mandatów. Myślę, że ten wynik jest osiągalny teraz. Walczymy oczywiście o więcej. To w województwie kujawsko-pomorskim zależy oczywiście od miejsca. Są regiony, gdzie znacząca większość mieszkańców popiera Prawo i Sprawiedliwość, a są takie, gdzie Platformę Obywatelską jeszcze jest także grupa wyborców Trzeciej Drogi i Lewicy.
Jaka jest temperatura tej kampanii wyborczej? Jak pan przyjeżdża na miejsce do Torunia, do innych miast tego okręgu i rozmawia z ludźmi?
Znaczy, te rozmowy są bardzo dobre. Ja właśnie mam taką kampanię bezpośrednią, to znaczy poza takimi naturalnymi narzędziami jak jakieś plakaty, materiały wyborcze, to przede wszystkim cenię sobie kontakt z mieszkańcami województwa kujawsko-pomorskiego. Mam liczne spotkania z seniorami, ale też spotykam się na ulicy, na bazarze, rozdaję swoje materiały i te rozmowy są bardzo dobre. One naprawdę jest bardzo, bardzo dużo pozytywnych reakcji i to składają się te argumenty na dwie grupy. Z jednej strony jest bardzo pozytywna reakcja na programy, które zostały przyjęte w ostatnich latach i które, jeżeli wygramy wybory, to na pewno będą kontynuowane. 13, 14 emerytura bardzo często jest podnoszona przez ludzi, z którymi się spotykam. Program 800+, adresowany do dzieci, a jednocześnie jest duża obawa o to, jaka będzie Polska i czy będzie ona bezpieczna. Raczej tezę, nawet nie obawy, tylko tezę stawiają ludzie, z którymi rozmawiam, że nie będzie bezpieczna, że nie będzie suwerenna w przypadku, gdy wybory wygrała koalicja
obywatelska. Ale nie będzie bezpieczna pod względem militarnym? To jest kwestia linii Wisły, czy nie będzie suwerenna pod względem relacji z Unią Europejską?
Znaczy to i to. Jeżeli, panie redaktorze, jesteśmy nad Wisłą właśnie, bo kampanię prowadzę, można powiedzieć, nad Wisłą. Toruń, Grudziądz, inne powiaty, które składają się na mój okręg wyborczy, to ten temat jest jednym z podstawowych. To znaczy ludzie oczami wyobraźni, a zwłaszcza starsi, którzy niektórzy jeszcze coś z II wojny światowej pamiętają, a inni rodzili się czy wychowywali zaraz po niej, więc w tej traumie tej wojennej wzrastali, to oni są przerażeni tym, że to mogłoby się powtórzyć, że taka była koncepcja, taki był plan, żeby wroga, wiadomo, że chodzi o Rosjan, ewentualnego wroga, dopuścić aż pod mury ich miasta, a nawet do środka, do jego miasta, na ich tereny. Więc to jest duża obawa i jednocześnie też oczywiście w kontekście zwłaszcza relokacji migrantów. Ludzie, to już nie są takie czasy, panie redaktorze, że można tak łatwo, jakby się wydawało, Koalicji Obywatelskiej ludzi okłamywać, bo ludzie podróżują. Czy oni, spotykam wiele osób, które były w Paryżu, były we Francji, były w Niemczech. Ludzie, którzy oglądają też oczywiście różne kanały medialne, więc są w stanie konfrontować się z różnymi przekazami i oni nie chcą. Wczoraj rozmawiałem z jednym z lekarzy akurat w Toruniu, który sporo podróżuje i mówi mi, że jak ma jechać do Amsterdamu, to on woli się wybrać do Wrocławia na wycieczkę. Tam go nikt nie zaczepia, nie wymusza na nim tego, żeby coś kupił. A wiemy dobrze, że to są zazwyczaj imigranci relokowani albo nierelokowani, bo każdy z nas, kto był w takich miejscach, ma takie doświadczenie. On się po prostu we Wrocławiu czy w innych miejscach w Polsce, w Rzeszowie, w Lublinie, w Toruniu, w to z Torunia jest oczywiście, czuje bezpieczniej. I ci ludzie to widzą, wiedzą i nie chcą absolutnie zgodzić się na taką politykę, którą proponuje nam Platforma Obywatelska i jej koledzy z Europejskiej Partii Ludowej.
Pan profesor powiedział o Platformie Obywatelskiej. Wczoraj Rafał Trzaskowski mówi, my patrzymy w przyszłość, a Prawo i Sprawiedliwość tylko chce mówić o nas. Nie jest tak, że macie tylko kampanię negatywną, jest negatywnie, Tusk to, Tusk tamto, Rafał Trzaskowski, skrajny lewak i tyle?
Panie redaktorze, my mamy kampanię kompleksową. Znaczy, z jednej strony Polacy zasługują naprawdę i na pokazanie tej rzeczywistości, która miałaby miejsce, gdyby zdecydowali się powierzyć, co mam nadzieję nie nastąpi, mandat Koalicji Obywatelskiej, a z drugiej strony mamy bardzo konstruktywny program Bezpieczna przyszłość Polaków. Cały materiał liczy niemal 300 stron. Z tego poważna część to są dziesiątki, setki konkretnych propozycji w różnych obszarach.
I to jest w kampanii nieobecne. Dlaczego?
Tu, panie redaktorze, obecne jest i jedno i drugie. To znaczy, z jednej strony to właśnie, o czym mówiłem, i trzeba o tym mówić i to przypominać, jaka była Platforma Obywatelska i jaka będzie, bo Donald Tusk i jego współpracownicy robią wiele, żeby stworzyć nieprawdziwy obraz Platformy Obywatelskiej, jaki obraz budowany tylko po to, żeby wygrać wybory, a od czasu do czasu przenikają w tym gąszczu różnych informacji medialnych prawdziwe intencje. Wcześniej poseł Łącki, teraz zdaje się pani poseł Gellert mówiła o migrantach, że należy ich przyjmować, że trzeba w posłuszeństwie wykonywać wszystkie zalecenia Komisji Europejskiej. Takie są tezy stawiane przez niektórych posłów Platformy Obywatelskiej, więc to są te prawdziwe intencje. No i trudno, żebyśmy nie wskazywali Polaków, z jakim ryzykiem wiązałoby się powierzenie tamtym ludziom władzy. A jednocześnie mamy program i pokazujemy, że wiemy, co chcemy robić przez najbliższe 8 lat, bo program jest napisany na 8 lat, a jeszcze do tego na końcu jest ta część tak zwana wizyjna po 2031 roku. Czyli ludzie odpowiedzialni, którzy wiedzą, co robić, tylko musimy Polaków przekonać do tego i to, nad tym pracujemy,
i
żeby nam powierzyć
ten mandat. Mówiąc, że Donald Tusk jest zły, przypominając jego rządy, niż dając taką pozytywną wizję następnych lat rządów.
Znaczy, trzeba robić jedno i drugie i to robimy. Ja, panie redaktorze, w swojej kampanii, którą prowadzę w okręgu Toruń, Grudziądz, Włocławek, Rypin, Brodnica, Wąbrzeźno, Lipno, Radziejów, to jest kampania, która pokazuje tam w regionie, co się zmieniło. O tym mówił premier Morawiecki zresztą w Katowicach ostatnio. Sam do tego zachęcał. Apelował, drodzy rodacy, wyłączcie, ja wiem, że jesteśmy w radiu teraz, ale powiedział, wyłączcie telewizję, radio, zamknijcie gazety, wyjdźcie na zewnątrz, na spacer. Obejrzyjcie, co się zmieniło w waszym otoczeniu przez ostatnie 8 lat. I ja, panie redaktorze, to widzę. Kampania wyborcza też jest bardzo takim ciekawym doświadczeniem, bo właśnie odbywa się więcej rozmów nawet niż zwykle. Więcej się widzi. Jeżdżę po tych drogach wyremontowanych. Oglądam stacje uzdatniania wody. Odwiedzam przedszkola, żłobki, remizy. To wszystko się zmieniło i na to też kładę nacisk w kampanii. Moi koledzy, koleżanki z innych okręgów, czy w moim okręgu też tak robią.
Na te inwestycje niektórzy powiedzą, że proste. Panie profesorze Krzysztof Szucki, naszym gościem dzisiaj debata w Europarlamencie. Kolejna ważna debata wczoraj o aferze wizowej w Polsce, a dziś o mechanizmie relokacji migrantów. Dlaczego Unia Europejska właśnie teraz do tego wraca?
Tam wczoraj ta sala to chyba świeciła pustkami, takie widziałem zdjęcia.
Szydło wrzuciła,
tak, nie miałem okazji obserwować na żywo z uwagi na właśnie obowiązki kampanijne, ale dlaczego? Panie redaktorze, za chwilę są w Polsce wybory i mimo, że podobno była jakaś taka niepisana umowa w Parlamencie Europejskim, to jedna z europosłanek, nie polskich, ale zagranicznych, podnosiła, żeby nie ingerować w kampanię wyborczą poszczególnych państw członkowskich, to jednak to się robi w oczywisty sposób i to niestety za tym stoją niektórzy polscy europosłowie w Polsce z opcji opozycyjnej wobec Prawa i Sprawiedliwości, to Lewica, Koalicja Obywatelska, i chcą w ten sposób, wykorzystując forum strasburskie, forum brukselskie, wpłynąć na wynik wyborów w Polsce. To nie po raz pierwszy próbuje się angażować obcych i Parlament Europejski do polskich spraw. Nie ma żadnej afery migracyjnej. Jedyna afera to jest afera relokacyjna, to znaczy próbuje się nam narzucić obowiązkowo przyjmowanie ludzi niesprawdzonych, ludzi, którzy po pierwsze nie chcą do Polski przyjechać wcale, a po drugie powinni otrzymać pomoc w państwie, z którego pochodzą, a nie być przywożeni z pieniędzy niemieckich, między innymi niemieckich organizacji pozarządowych finansowanych przez niemiecki rząd na łódkach do Europy.
Dobrze, tu będzie twarde weto Prawa i Sprawiedliwości, żeby tego nie było, będzie głosowanie w Europarlamencie. Jak pan myśli, jak zagłosują europosłowie Europejskiej Partii Ludowej.
Czy tu jeżeli o nas chodzi, to na każdym etapie wszędzie, gdzie będzie to możliwe, będziemy przeciw i po prostu nie będziemy tej relokacji na pewno realizować. Natomiast oczywiście jak Platforma w EPL-u się zachowa, to zobaczymy. Natomiast dotychczasowe głosowania wskazywały, że jest tam przynajmniej istotna część europosłów, którzy głosują za, a inni, co najwyżej kilka osób potrafi się wstrzymać, nie głosują przeciw.
Albo wychodzą z sali,
są za. Znaczy to są ludzie, którzy uważają, że należy posłusznie realizować wszystkie zalecenia Komisji Europejskiej, czyli tutaj też trzeba sobie wprost powiedzieć, zalecenia w dużej mierze rządu niemieckiego, bo Ursula von der Leyen jest prominentnym politykiem niemieckim. I tak było w Platformie, tak jest i tak będzie. I tutaj nie spodziewałbym się niczego innego. Zresztą mamy okazję obserwować co rusz kolejne odsłony programu dokumentalnego Reset, gdzie właśnie też dość dobrze te wpływy niemieckie na politykę Platformy są pokazywane.
Także Prawo i Sprawiedliwość, sam premier Mateusz Morawiecki trochę się Europy albo nauczył, albo dostał nauczkę. Po pakiecie Fit for 55 jest tak, że teraz Warszawa będzie bardziej asertywna.
A czy tutaj my zawsze... Polska jest partnerem, wbrew temu, co próbuje opozycja twierdzić, racjonalnym i partnerem, który prowadzi rozmowy i szuka kompromisu tam, gdzie to jest możliwe, ale w momencie, kiedy stawką są najważniejsze polskie interesy, a tym najważniejszym interesem, czy wartością jest bezpieczeństwo, to kończy się przestrzeń do jakichś negocjacji, kończy się przestrzeń do poszukiwania kompromisu i trzeba jednoznacznie postawić właśnie na bezpieczeństwo Polek i Polaków.
No bo tutaj... były dwa obozy. Był chociażby były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, który mówił twardo wetować wszystko, jak kiedyś De Gaulle. Była opcja bliższa pewno panu premierowi przez pewien czas Konrada Szymańskiego grać, rozmawiać, zgadzać się, dyskutować. Która z tych opcji teraz jest bardziej wiarygodna?
Panie redaktorze, jest taka przestrzeń, pewien zasób zaufania, bym powiedział. No, można to porównać do jakiegoś zbiornika paliwa. Jeżeli tego zaufania tam się nie dolewa, tylko go ubywa coraz bardziej, bo kolejne działania, kolejne zachowania Komisji Europejskiej w różnych sytuacjach, przy różnych przedsięwzięciach pokazywały, że nie można jej zaufać, że to, co jest napisane, to jedno, a interpretacja później przynosi zupełnie co innego. To trudno teraz wracać do jakichś negocjacji, kompromisów, które właśnie zawsze opierają się na zaufaniu.
To mówi Konfederacja, będzie tak samo. Teraz przed wyborami PiS mówi, zawetujemy, a potem będzie tak jak z pakietem Fit for 55, będą kłótnie, będą spory, ale będzie zgoda koniec końców.
Ale panie redaktorze, w sprawie migracji już od 2015 roku mówimy tym samym głosem i absurdalna jest teza, że miałaby tu nastąpić jakakolwiek zmiana. Po wyborach w 2015 nie zmieniliśmy stanowiska, po wyborach w 2019 nie zmieniliśmy, nie zmienimy i teraz. Jednoznacznie nie zgadzamy się na przymusową relegację. Decyzja o tym, kogo przyjąć, jest suwerenną decyzją państwa polskiego.
A to pytanie, to ta teza z okładka tygodnika do rzeczy. Czas opuścić Unię Europejską, czas na polexit z dopiskiem pod tytułem obecność, członkostwo w Unii przestaje nam się opłacać.
Ja, panie redaktorze, nie miałem okazji przeczytać tego artykułu, aczkolwiek
Tomasz Cukiernik
okładkę widziałem, więc o samej treści artykułu nie chcę się
o samej tezie
wypowiadać, a o tezie jak najbardziej już się do niej odnoszę. Że o tym też mówił pan prezes Jarosław Kaczyński w Katowicach, że Polska jest za Prawo i Sprawiedliwość jest za obecnością Polski w Unii Europejskiej i tezy przeciwne są znowu nam wkładane w usta, a to nie są nasze tezy. Absolutnie nie zgadzamy się z taką koncepcją. Natomiast Polska w Unii Europejskiej ma być suwerenna. Unia Europejska jest Unią równych państw, które powinny działać, współdziałać, powinny poszukiwać wspólnie rozwiązań.
Jest, albo powinna być i miała być, jest różnie, a ewoluuje w jeszcze innym kierunku.
I my na tą ewolucję w tym kierunku centralistycznym absolutnie się nie zgadzamy. Opadały te tezy chociażby niedawno w przestrzeni publicznej, że jakaś najbliższe rozszerzenie Unii Europejskiej miałoby się wiązać z jej reformą w kierunku centralistycznym.
No taki szantaż. Zgódźcie się na Ukrainę w Unii Europejskiej, ale my się zgodzimy, jeżeli by się zgodzili na zmianę traktatu.
Na centralizm w Unii Europejskiej zgody absolutnie nie będzie. Temu też jest część naszego programu poświęcona i tam wyraźnie nasza wizja Unii Europejskiej jest przedstawiona. To jest wizja równych państw, które wspólnie decydują o przyszłości Unii, a nie wizja, w której decyduje o przyszłości Unii Paryż i Berlin.
Ukraina w Unii Europejskiej?
To jest...
Polska będzie adwokatem, będzie lobbować?
Panie redaktorze, my od początku, już na długo przed wojną, byliśmy państwem, które reprezentowało interesy tej części Europy i reprezentowało także, czy próbowało lobbować na rzecz Ukrainy. Wojna jeszcze bardziej to podkreśliła, bo to trzeba przypominać, niestety pamięć bywa krótka, zwłaszcza Europejczyków na Zachodzie, że to my pierwsi udzieliliśmy pomocy, że my wyśmialiśmy hełmy niemieckie, które miały być wysyłane do Kijowa zamiast realnej pomocy, a nie tylko się śmialiśmy, ale przynosiliśmy konkretną pomoc i konkretne wsparcie. I zawsze wtedy, kiedy będzie chodziło o zabezpieczenie naszej części Europy, to będziemy się za tym opowiadać i wygląda na to, że takie rozszerzenie Unii Europejskiej właśnie w tej optyce geopolitycznej się mieści, tak? I nie powinniśmy tutaj niestety ulegać obecnie agrooligarchii ukraińskiej, która dąży do zepsucia naszych relacji.
Dobrze, ale to nie jest tylko agrooligarchia. Ta oligarchia jest wszędzie na Ukrainie. No prawie wszędzie.
I panie redaktorze, zapewne Ukraina w drodze do członkostwa w Unii Europejskiej musi sobie poradzić z tymi wszystkimi wyzwaniami, z którymi sobie radziła
Polska. A Warszawa będzie stawiać warunki.
Inne państwa.
Poradzicie sobie z tym, ale także z innymi kwestiami, no, czyli historycznymi, współczesnymi. Dopiero wtedy będzie nasze zielone światło. Polska zacznie wymagać od Kijowa.
Czy... Panie redaktorze, to zaczekajmy i nasz minister spraw zagranicznych, pan prezydent, tutaj będą stosowne działania podejmowali. Ja myślę, że to przedwczesne. Na pewno Polska jest adwokatem spraw ukraińskich w Europie. Polska jest za Ukrainą niepodległą, suwerenną. To też jest gwarancja naszego bezpieczeństwa i wszystko, co w interesie naszego regionu będzie przez Polskę reprezentowane. A tu szczegółowe zasady jakichś negocjacji, to myślę, że jeszcze za wcześnie, żebym ja dzisiaj je ogłaszał. Tak? To poczekajmy, aż uprawnione tego w Polsce organy, właśnie minister spraw zagranicznych, rząd, pan prezydent, wejdą na ten etap negocjacji i z Ukrainą, i z Brukselą.
Donald Krzysztof, profesor Krzysztof Szczucki, prawnik, także szef Rządowego Centrum Legislacji i jedynka na toruńskiej liście Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj wieczorem kolejny odcinek serialu Reset. Tam informacja, która zrobiła pewne wrażenie, że Donald Tusk zgodził się na współpracę polskich służb z FSB, czyli ze służbą, która jest w zasadzie płynnym kontynuatorem tradycji KGB rosyjskiego. Nie ma pan profesor teraz żalu, że komisja weryfikacyjna wpływów rosyjskich nie ruszyła wcześniej?
A czy to ta komisja prędzej czy później, bo przecież została wybrana, zacznie działać i będzie ogłaszała rezultaty swojej pracy, ale właśnie te program Reset i te dokumenty, które tam są pokazywane, bo to przecież nie jest tylko jakaś narracja, opowieść pana redaktora Rachonia czy pana profesora Cęckiewicza, ale oni to popierają właśnie konkretną dokumentacją, którą pokazują, no jest dowodem na to, że był problem i że te wpływy rosyjskie były bardzo duże i bardzo istotne i one przenikały do różnych sektorów działania państwa polskiego. Ta umowa pomiędzy służbami polskimi a rosyjskimi jest tego najlepszym przykładem i niestety obawiam się, bo to nie mam w tym ani odrobiny satysfakcji, panie redaktorze, bo to jest jakiś rodzaj dramatu, a nie powód do radości, że coś znaleźliśmy. Dramatu, że tak mogło funkcjonować wtedy państwo polskie. Obawiam się, że takich dokumentów czy takich przedsięwzięć było więcej.
A nie ma żalu, że 8 lat rządów PiSu i się nie udało tego wcześniej wyjaśnić, że to nie teraz wchodzi, a może celowo wchodzi na ostatniej prostej kampanii, żeby zrobić szum?
Nie, panie redaktorze, to jest państwo polskie, które odziedziczyliśmy po rządach poprzedników w 2015 roku, wymagało naprawdę wieloaspektowych reform, wymagało różnego rodzaju działań i to nigdy nie jest tak, że wszystko się da zrobić od razu. Pewna hierarchia została przyjęta. święta i najważniejsze było dla nas to, żeby zająć się też sprawami społecznymi, to znaczy, żeby obywatele poczuli na nowo, że są godni, zaopiekowani, żeby pozwolić im wyjść z biedy, dzieciom z ubóstwa, i to były zadania priorytetowe. One nadal są kontynuowane, ale jest teraz przestrzeń i na pewno będzie nadal po wyborach, żeby podjąć też takich tematów jak te, o których tutaj mówimy, czyli ta bliskość Platformy Obywatelskiej, ówczesnego rządu z Moskwą.
O, na koniec temat może panu profesorowi najbliższy, bo system prawny, wierzy pan profesor, że Zbigniew Ziobro przez najbliższe kolejne 4 lata będzie w stanie zreformować i uzdrowić polskie sądownictwo, czy pora po 8 latach na zmianę ewentualną ekipy w Ministerstwie Sprawiedliwości?
Panie redaktorze, to nie jest kwestia wiary, tylko decyzji, które będą podejmowane już po wyborach. Myślę sobie, że teraz przedwczesne byłoby układanie gabinetu i któregokolwiek ministerstwa przed 15 października. Walczymy o to, żeby wygrać wybory, żeby móc nadal prowadzić także politykę w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Do tego też odnosi się nasz program i wierzę głęboko, że nasz obóz cały, w tym także pan minister Zbigniew Ziobro i inni wybitni specjaliści, którzy w tym obozie funkcjonują, będą w stanie nadal wymiarem sprawiedliwości dobrze się zajmować.
Zbigniew Ziobro jest wiarygodny jako osoba, która zreformuje sądy?
Zbigniew Ziobro jest naszym ministrem sprawiedliwości, jest wiarygodny. Tutaj, panie redaktorze, myślę, że ta reforma w zakresie, który jest jakoś pokazane właśnie w naszym programie, mam nadzieję, że będzie mogła być kontynuowana, ale do tego potrzebujemy poparcia społecznego, do tego potrzebujemy ponad 230 mandatów i liczę, że tak będzie.
Zbigniew Ziobro, wieloletni minister, ale jednak magister prawa, pan ma doktorat, habilitację. Panie... Nie lepiej byłoby, żeby osoba, która ma takie doświadczenie, stanęła na czele Ministerstwa Sprawiedliwości.
Panie redaktorze, ja popieram cały rząd, popieram ministra sprawiedliwości i nie uważam, żeby stopień naukowy był czymś, co powinno przesądzać o tym, kto ma być ministrem. Liczą się inne aspekty, także doświadczenie. Jeżeli pan prezes Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki zdecydują, że tę misję nadal ma pełnić ten, a nie inny minister, tak samo jak w każdym innym resorcie, to ja obiema rękoma pod tym się podpiszę.
Pojawiła się pewien w Katowicach taka nutka wątpliwości, co będzie z osobą premiera i ze stanowiskiem premiera, jeżeli po wyborach, jeżeli wygra je Prawo i Sprawiedliwość, jest pewne, że to Mateusz Morawiecki będzie tym, jest kandydatem i obejmie takę prezesa Rady Ministrów po wyborach, jeżeli ją wygracie?
Panie redaktorze, to żeby na takie pytanie odpowiedzieć, to tutaj naprzeciwko pana musiałby siedzieć pan prezes Jarosław Kaczyński, który jest liderem naszego obozu i ciała kierujące partią, to one decydują o tym, jak to w tych ciałach jest także pan premier Mateusz Morawiecki. Kto będzie dalej pełnił tę misję? Pan premier jest świetnym premierem, przeprowadził Polskę przez kolejne kryzysy, gospodarka polska rośnie.
Na premiera, tak jak w 15 roku była Beata Szydło, została premierem. W 19 roku był Mateusz Morawiecki, został, kontynuował swoją misję premiera. Teraz macie jedną osobę, która jest oficjalnym kandydatem na premiera po wyborach. Na opozycji jest Donald Tusk, mówi tak, jeżeli wygramy, ja będę premierem. Rafał Trzaskowski mówi, ja nie będę premierem. Jest pewna jasność.
Panie redaktorze, nie słyszałem o tym, że jakakolwiek zmiana miała być planowana. Jesteśmy w kampanii z premierem Mateuszem Morawieckim i liczymy, że na czele naszego obozu jest pan prezes Jarosław Kaczyński. Liczymy, że te wybory wygramy. Będzie wynik wyborów, będą decyzje polityczne.
O tym mówił profesor Krzysztof Szczucki, prawnik, prezes Rządowego Centrum Legislacji, wykładowca akademicki między innymi na Uniwersytecie Warszawskim, ale przede wszystkim w tych dniach, bo do wyborów niespełna 11 dni zostało, dokładnie dni 10, 22 godziny, 22 minuty, 45 sekund, lider toruńskiej listy Prawa i Sprawiedliwości. Panie profesorze, panie pośle, chciałem powiedzieć, ale to jeszcze przed...
Zaczekajmy na decyzję obywateli.
Zaczekajmy te 11 dni. Wtedy będziemy wiedzieć ciut więcej. Był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Profesor Krzysztof Szczucki, a godzina jest 8:37. Za chwilę do studia wróci Magdalena Muchaniuk. Też profesor. Chciałem być profesorski poranek, bo dyrektor Zamku Królewskiego, profesor Fałkowski, się stawi w naszym studiu, więc będzie ciekawie. Ale żeby taki złapać między jednym, drugim profesorem, to jakąż tu piosenkę dobrać Mieczysław Fok? No to jak już teraz naprawdę zrobi się.
I w poranku Radia Wnet przenosimy się do naszych sąsiadów, bo Zamek Królewski w Warszawie to nieopodal nas, nasi sąsiedzi, a ze mną w studio dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie Muzeum, pan profesor Wojciech Fałkowski. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Jak się pan czuje o poranku? październikowy poranek?
Potrzebna jest kawa oczywiście, najlepiej z mlekiem, takie kafe latte, ale ja wolę polską nazwę. Kawa z mlekiem jest nieodzowna.
Kawa z mlekiem trzeba wypić i zacząć pięknie dzień, no i zacząć ten tydzień ważny, jeżeli chodzi o wydarzenia na Zamku Królewskim. Zacznijmy od Tycjana. Od 7 października na Zamku Królewskim będzie po raz pierwszy wystawiony dla zwiedzających portret młodzieńca. Na pewno dużo pracy państwo wykonali, bo Tycjan w Polsce pojawia się bardzo rzadko.
No, to był jeden z tych wielkich twórców, geniusz właściwie malarski, który zapoczątkował ogromną zmianę w malarstwie europejskim. Mówi się, że bez Tycjana nie byłoby Velázqueza, nie byłoby całej fali włoskich malarzy drugiej połowy XVI wieku. No i to jest taka postać, która wszystkim nam się kojarzy z najwyższą sztuką malarską. Nie tylko portretową, bo on malował sceny alegoryczne, ale był rozrywany. To był taki światowiec posiadający pierwszy, który miał tak wielki warsztat zatrudniający pomocników, naśladowców, wielbicieli. Następny po nim to był Rubens, którego też zresztą by nie było, gdyby nie właśnie ten przełom dokonany przez Tycjana. Więc przybycie na zamek tego młodzieńczego portretu, to jest portret młodzieńca namalowany w pierwszej fazie twórczości Tycjana, więc mówimy o nim młodzieńczy portret. I czyli gdzieś mniej więcej 1515-1525, może do 30 roku. I to jest świetna próbka malarstwa od tej najwyższej półki, no bo później Tycjan malował najlepsze portrety właściwie w Europie wtedy.
Ważne wydarzenie też ze względu na to, że odbędzie się ten Międzynarodowy Komitet Tycjanowski. Będzie specjalna sesja, bo powiedzmy, panie profesorze, że były różne wątpliwości, prawda, co do autorstwa dzieła. Oczywiście mówimy o portrecie młodzieńca, że były niejednoznaczności w tym zakresie.
Tak. No, malarze praktycznie do XIX wieku nie sygnowali swoich prac. Więc dyskusje na temat atrybucji, czyli przypisania konkretnemu artyście, no, są, że tak powiem, nieodłączną częścią badań, czy w ogóle poznawania sztuki. No i czasami z tradycji, no i stylu malarskiego dokładnie wiemy, że to jest właśnie ten malarz. No ale czasami, zwłaszcza jak to są właśnie te początki kariery, no to to jest kwestia do badania i później do dyskusji, a nawet sporów.
I tutaj były tutaj spory, prawda?
Tak,
były dyskusje.
No ale my chcemy wiedzieć parę rzeczy, że tak powiem, na pewno. Po pierwsze, sami żeśmy oglądali ten portret i najpierw na zdjęciach, później osobiście. Po drugie, zaprosiliśmy właśnie specjalistów, szefa Komitetu Tycjanowskiego. Ci wielcy twórcy mają takie swoje komitety, które no, czasami to jest dużo emocji z tym związanych. Tak było na przykład z Komitetem Rembrandtowskim, który przez długi czas nie chciał przyjąć do wiadomości, że w Warszawie na Zamku Królewskim są dwa wspaniałe portrety Rembrandta. Krążyły słuchy, no to mówimy o latach 90. wtedy, ponieważ te portrety były w kolekcji Lanskorońskich i nie były oglądane przez kilkadziesiąt lat dobrych, no to nikt o nich nie wiedział i krążyły słuchy po świecie wśród specjalistów, że to na pewno jakieś podróbki, że to jacyś naśladowcy, może nawet z XIX wieku. No i jednak wizyty właśnie specjalistów z Komitetu Rembrandtowskiego doprowadziły do tego, że to nie tylko potwierdzono autorstwo, ale uznano, że to są jedne z najlepszych portretów, jakie on namalował. I podobnie jest z Tycjanem. Powstał Komitet Tycjanowski, który jednak no, w takich sprawach spornych wkracza i najpierw inicjuje dyskusję, no, a później wydaje jakiś tam bardziej czy mniej uznany werdykt. Z reguły bardziej, bo to są jednak bardzo dobrzy specjaliści. I przewodniczący tego komitetu, profesor Aikema Holender, który pół życia spędził we Włoszech, przyjeżdża właśnie z wykładem i stwierdzi autorytatywnie, również i w publikacjach, że to jest właśnie Tycjan. Bo to jest portret niedawno odkryty, to znaczy niedawno. Około 10 lat trwały te badania. Będzie również pani konserwator, która przeprowadzała konserwację tego obrazu, więc opowie o technice. Więc takie sympozjum będzie miało miejsce, bo chcemy, żeby to było po pierwsze transparentne, żeby wszyscy widzieli, mogli wysłuchać, zadać pytania. No i po drugie, żeby to padło oficjalnie, bo dlatego, że nie ukrywam, że ten portret chcielibyśmy zatrzymać już na zawsze. To znaczy, krótko mówiąc, kupić go.
Rozumiem, że na razie portret młodzieńca, bo o tym obrazie mówimy, jest w prywatnych rękach, tak?
Tak, to jest własność prywatnego kolekcjonera, który przekazał nam go w depozyt. No i zakładam, że tak jak z uczelnem, że po dłuższym czasie, mając w depozycie ten obraz, zatrzymamy go na stałe. Ale chcę zdradzić jedną małą tajemnicę, bo mówimy o Tycjanie i to jest wielkie nazwisko, rzeczywiście wspaniała twórczość, ale razem z Tycjanem przyjechał również taki portret nieznanego mężczyzny, już w wieku bardzo dojrzałym, starca, Pietro da Cortone. I to jest obraz malowany brawurowo. To jest rzeczywiście zjawiskowe dzieło. Ze względu na praktycznie nieznanego twórcę, no to jego cena jest dużo niższa. Rozpoznawalność w ogóle nieporównywalna, dużo też mniejsza. Natomiast no, jakość, klasa, to naprawdę jest wielka twórczość. Więc zamek w tej chwili posiada u siebie w depozycie dwa naprawdę znakomite obrazy wielkiego Tycjana i znacznie mniej rozpoznawalnego Pietro da Cortone, ale oba są naprawdę warte obejrzenia, warte, jak to się mówi, grzechu.
6 października Komitet Tycjanowski się zbiera, ta specjalna sesja, i rozumiem, że przez najbliższych kilka miesięcy będziemy mogli oglądać te dzieła na zamku.
Tak, oczywiście. To mamy kontrakt zawarty do połowy stycznia i w tym czasie każdy, kto przyjdzie na zamek w ramach stałej trasy zwiedzania, będzie mógł oba obrazy obejrzeć.
Oczywiście państwa bardzo serdecznie zapraszamy, ale także przy okazji Zamek Królewski na Wawelu, tam z kolei znajduje się alegoria miłości Tycjana, więc również możemy tam się wybrać. Ale to jest ten jeden z elementów, a drugi z elementów nawiązujący do utworu, który leciał, który był na naszej antenie przed naszą rozmową. Oczywiście mówimy o Lwowie. No i też ważne wydarzenie. Przeniesiemy się do Lwowa, przeniesiemy się w ten czas między innymi Malczewskiego, Matejki. Opowiedzmy, panie dyrektorze, o tej wystawie, o tym pomyślę.
Tak, rzeczywiście w tym samym czasie otwieramy, czyli za 2 dni już będzie można obejrzeć wystawę Geniusz Lwowa. To jest prezentacja Lwowskiej Galerii Obrazów, powstałej w końcówce XIX wieku, ufundowanej przez magistrat miasta Lwowa, który zdecydował stworzyć tę galerię, ale później zasilony no, wieloma darami polskiej arystokracji, wybitnych profesorów uniwersyteckich. I to jest galeria, która powstała już ponad 100 lat temu, a jednocześnie no, pokazująca łączność tego regionu, Lwowa, całej Rusi ze sztuką europejską, bo to jest potwierdzenie przynależności Kresów do wielkiej cywilizacji europejskiej z tym głównym nurtem kultury zachodniej. I pokazujemy 90 obrazów, więc to będzie taki przegląd od Siemieniowskiego i XVII wieku. To jest malarz, który dla Sobieskich malował Wilanów. No i tam jest uroczy taki jego obraz Bachus i Amorek i to się rzeczywiście świetnie ogląda, aż po Kossaka ze wspaniałym, znakomicie namalowanym portretem Sapieżyny, Teresy z Sanguszków Sapieżyny. I więc to jest przegląd polskiego malarstwa z jednej strony, taki od XVII wieku do praktycznie lat dwudziestolecia międzywojennego, a drugi to jest właśnie wielka sztuka zachodnioeuropejska.
Możemy przeczytać, że prezentowane obiekty pochodzą z muzeów tego miasta. Mówimy o Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki, a także Lwowskiego Muzeum Historycznego. Jak, panie profesorze, wyglądała ta współpraca, patrząc oczywiście na sytuację militarną, na ten konflikt, który dzieje się teraz na Ukrainie?
No, gdyby nie nasze dobre kontakty z kolegami z Lwowa, z obu muzeów, właśnie tej Galerii Obrazów i Muzeum Historycznego, no to by do tego nie doszło. To rzeczywiście jest pewien problem taki, no, że nikt nie wypożycza takiej liczby dzieł sztuki, no bo ogołaca swoją kolekcję, swoje wnętrza. No ale tutaj chodzi o właśnie o przechowanie również. Tak jak żeśmy ściągnęli na wiosnę tego roku 38 obrazów z Muzeum Kanienku w Kijowie, które właściwie no, zostały uratowane, bo stan ich konserwatorski jest bardzo, bardzo kiepski. Teraz powolutku je restaurujemy. Tak tutaj no, też te ataki na Lwów się powtarzają i to zostało wywiezione za zgodą i przy współpracy naszych kolegów ukraińskich, no, żeby to było bezpieczne, ale oczywiście chcemy pokazać to, no i przy okazji przypomnieć wielką legendę Lwowa. Lwowa, który jest w takiej mitologii, wyobraźni społecznej Polaków jako coś, jaka taka Atlantyda. No, nie bardzo wiemy, co to było, jak to było, ale wiemy, że to było wielkie, piękne i wspaniałe. I trzeba trochę to przypomnieć, do tego powrócić i historycznie, i prawda, i właśnie gdy chodzi o sztukę, o wspaniałe dokonania, które tam były prezentowane przez ostatnie stulecia.
Tak więc serdecznie zapraszamy. Proszę sobie zapisać. Geniusz Lwowa, Lwów jako ośrodek sztuki i jego kolekcje artystyczne 6 października do 14 stycznia, a także Tycjan i piękne i ważne dzieło Portret Młodzieńca. Zapraszał pan profesor Wojciech Pałkowski, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie Muzeum. Bardzo dziękuję za rozmowę. No i zapraszamy państwa.
Tak jest. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Za kilka chwil już Studio Białoruskie.
Studio Białoruskie Radia Wnet.
Białoruskie Studia Radio Wnet.
I już ostatni akcent dzisiejszego poranka to Białoruskie Studio. Z nami jest Olga Siemaszko, szefowa redakcji białoruskiej. Dzień dobry, Olgo.
Dzień dobry, Magdo. Dzień dobry słuchaczom Radio Wnet.
No i powiedzmy o tym, co wydarzyło się na Białorusi. Mówię oczywiście o redakcji białoruskiej Radia Wnet, o redakcji Radia Wnet i o sprawie karnej, która jest z tym wszystkim powiązana. Jak wygląda dzisiaj ta sytuacja i czego dotyczy?
No tak, mamy, nasza redakcja białoruska ma kolejny sukces. Jesteśmy po raz kolejny ekstremistami, otrzymaliśmy kolejny artykuł karny i to wszystko powiązane z maratonem Solidarności, który odbywał się na naszej antenie 29 lipca. I to wielka inicjatywa wszystkich niezależnych dziennikarzy Białorusi. I ta inicjatywa została zorganizowana przez biuro Svetlany Tichanowskiej i inicjatorką tego maratonu była jej przedstawicielka do spraw więźniów politycznych Olga Garbunowa. Odbył się ten maraton 29 lipca, to 12-godzinna audycja i nasza redakcja białoruska była jednym z organizatorów tego maratonu i dwie ostatnie godziny byliśmy były z naszego studiu na krakowskim przedmieście. Byliśmy odpowiedzialni za koncert białoruskich muzyków i w naszym studiu było 4 zespoły. I głównym celem tego maratonu to było zbieranie pieniędzy dla więźniów politycznych na Białorusi i ich rodzin. Udało się nam zebrać więcej niż 500 tysięcy euro. I to wielki sukces, który nie został niezauważony na Białorusi. Dlatego mamy teraz ta sprawa karna, ten artykuł karny. 60 uczestników tego maratonu jest na liście Komitetu Śledczego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Białorusi. Zarzut finansowania ekstremistów i grozi nam do 8 lat kolonii karnej. Z tego jeszcze nie wiedziałam dokładnych nazwisk z naszej redakcji na tym liście. W ogóle nie wiedziałam, kto jest tam umieszczony, ale moim zdaniem organy śledcze po prostu obejrzeli ta cała audycja i wpisali na tą listę wszystkich, kogo zobaczyli w tej audycji. Z naszej redakcji to było 2 osoby. I jeszcze takim zarzutem jest to, że po prostu zebraliśmy pieniądze, ale teraz to wszystko zebraliśmy sobie, że nie ma tych wypłat, i powiem, że to jest kompletnie nieprawda, bo dziennikarze białoruscy są w Radzie Nadzorczej tego maratonu. Ja też jestem w tej Radzie i jesteśmy odpowiedzialni za to, jak za pieniądze. I mamy 12 funduszów czy fondów, które zajmują się pomocą, wsparciem więźniów politycznych na Białorusi. I mogę powiedzieć, że jesteśmy odpowiedzialni za każdy euro i możemy powiedzieć, na co to każde euro poszedł.
Mówiła Olga Siemaszko. To jeszcze kilka słów dosłownie, o czym dzisiaj będzie też mowa w Studio Białoruskim.
No tak, za 10 minut mamy Studia Białoruska i będziemy dzisiaj rozmawiać o szwadronach śmierci. Łukaszenki to taki bardzo ciekawy temat, bo w środę sąd w Szwajcarii uniewinnił byłego białoruskiego funkcjonariusza bezpieczeństwa Jurija Gorawskiego, który mógł brać udział w szwadronach śmierci tworzonych przez Łukaszenka w latach 90-tych. Co to za szwadrony, powie u nas na антені був амбасадор Речепосполітої на Білорусі Лешек Шерепка, і він написав власне цілу ксьоншку на цей темат «Білоруський снайпер», який є посвячена тим швадронам смерті Лукашенки.
Ольга Сімашко, вже за кілька хвилин Студіо Білоруське. Дуже сердечно, Ольго, ти дякую.
Dziękuję również i do usłyszenia.
Do usłyszenia. Ja się już z Państwem żegnam. Dzisiaj razem ze mną Mikołaj Murkociński, który wydał dzisiejszy poranek. Janek Jagodziński po raz pierwszy ze mną był i realizował dzisiejszą audycję. Konrad Tomaszewski, Jakub Węgrzyn. Ja się nazywam Magdalena Ochaniuk i do usłyszenia.
Dzień dobry, 9:01. W tym wydaniu wiadomości: PiS nie wyprowadzi Polski z Unii. Komentarz Krzysztofa Szczuckiego. Zakaz wjazdu Putina do Armenii oraz Donald Tusk i zgoda na działanie z FSB. Ustalenia resetu. Jakub Duszak, zapraszam. Wiadomości w net. Prawo i Sprawiedliwość jest za obecnością Polski w Unii Europejskiej, mówił w poranku wnet szef prezes Rządowego Centrum Legislacji dr Krzysztof Szczucki.
Tezy przeciwne są znowu nam wkładane w usta, natomiast Polska w Unii Europejskiej ma być suwerenna i my na tą ewolucję w tym kierunku centralistycznym absolutnie się nie zgadzamy. Temu też jest część naszego programu poświęcona i tam wyraźnie nasza wizja Unii Europejskiej jest przedstawiona. To jest wizja równych państw, które wspólnie decydują o przyszłości Unii, a nie wizja, w której decyduje o przyszłości Unii Paryż i Berlin.
Mówił prezes Rządowego Centrum Legislacji dr Krzysztof Szczucki. Cała rozmowa na wnet.fm.
USA również dążyły do resetu z Rosją, ale czym innym jest opuszczenie tego wszystkiego do poziomu służb, wiemy, i wtedy również wiedziano, że FSB jest organizacją zbrodniczą, mówił w Poranku Wnet o ustaleniach programu Reset historyk profesor Mieczysław Ryba.
Wejście w tak głęboką współpracę, no absolutnie, moim zdaniem, zagrażało bezpieczeństwu państwa. W sytuacji, gdybyśmy mieli do czynienia nie z bańkami medialnymi, ale z pewną taką wolną przestrzenią dyskusji na temat tego, co o bezpieczeństwie Polski stanowi, no to byłoby to wręcz zabójcze dla Tuska. Natomiast no, te bańki, tam się bardzo rzadko cokolwiek przedostaje.
Mówił historyk profesor Mieczysław Ryba ze skanu dokumentu opublikowanego na platformie X przez profesora Sławomira Cęckiewicza, współautora serialu Reset. Wynika, że Donald Tusk jako premier wyraził w 2011 roku zgodę na współpracę Polskiej Służby Kontrwywiadu Wojskowego, m.in. z Rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Czechy i Polska wprowadziły od północy wyrywkowe kontrole na granicy ze Słowacją. Będą one prowadzone wstępnie przez 10 dni i mogą zostać przedłużone w zależności od bieżącej sytuacji. Czeskie władze podjęły działania na granicy w koordynacji z Polską. Kontrole przywróciła również Austria. Przywrócenie tych kontroli ma pomóc w walce z nielegalną migracją. Do działań na ponad 20 dawnych przejściach granicznych czeska policja kieruje na początek około 130 funkcjonariuszy, którzy będą sprawdzać wybrane pojazdy. Polskiej Straży Granicznej ma pomagać wojsko. Według premiera Słowacji Ludovita Odora nielegalna migracja wymaga europejskiego rozwiązania na zewnętrznych granicach Unii. Reakcje Bratysławy na decyzje podjęte przez Pragę i Warszawę poznamy po dzisiejszym posiedzeniu rządu. Parlament Armenii ratyfikował wczoraj statut rzymski Międzynarodowego Trybunału Karnego. To rozwścieczyło Rosję, mówił dr Witold Repetowicz z Akademii Sztuki Wojennej.
Rosja nie ukrywała tej wściekłości, wyrażała groźby wobec Armenii. No, trzeba tutaj pamiętać, że Władimir Putin został postawiony w stan oskarżenia i jest ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny, więc z całą świadomością parlament armeński przyjął obowiązek aresztowania Władimira Putina, jeżeli by Władimir Putin pojawił się w Armenii. Więc to de facto oznacza zakaz wjazdu do Armenii dla Władimira Putina.
Dr Witold Repetowicz powiedział również, że przyszłość i bezpieczeństwo Armenii zależy od działań Zachodu. Wczoraj Francja zgodziła się w przyszłości sprzedawać Armenii sprzęt wojskowy, aby ten kraj mógł się bronić, powiedziała francuska minister spraw zagranicznych Catherine Colonna na wspólnej konferencji prasowej w Erywaniu z premierem Armenii Nikolem Paszynianem. Kanada ma nowego spikera Izby Gmin. Wybór był konieczny po tym, gdy w ubiegłym tygodniu ustąpił Antony Rota, który w dniu wystąpienia prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego zaprosił na galerię parlamentu byłego żołnierza Brygady Galicyjskiej Waffen-SS Jarosława Hunkę. Nowym spikerem kanadyjskiej Izby Gmin został po raz pierwszy czarnoskóry parlamentarzysta Greg Fergus. W pierwszej wypowiedzi po wyborze 54-letni polityk Partii Liberalnej obiecał zadbanie o szacunek i tradycje obowiązujące w Izbie Gmin, zaś rolę spikera porównał do zadań sędziego hokejowego, za którego oglądanie nikt nie płaci, płacą za oglądanie gwiazd, czyli was, zwrócił się do parlamentarzystów. Publiczny nadawca CBC ustalił, że o zaproszenie Jarosława Hunki poprosił jego syn, ale biuro spikera Izby Gmin nie sprawdziło, kim jest 98-letni Ukrainiec. W związku ze skandalem, za który przepraszał sam premier Justin Trudeau, Rota wziął na siebie całą odpowiedzialność i ustąpił ze stanowiska.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, zwłaszcza na północy kraju, na wybrzeżu możliwe burze. Temperatura maksymalna 13 stopni w Bydgoszczy, 14 w Białymstoku, 15 w Lublinie, 16 w Łodzi i w Warszawie, 18 we Wrocławiu, Krakowie i Szczecinie.
Prognoza pogody.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Centrum Polskiego Sportu na tę chwilę znajduje się w Chinach, gdyż o godzinie 9.50 Polska Meksyk w ramach kwalifikacji Igrzysk Olimpijskich Siatkarzy, a o 10.00 na turnieju w Pekinie Iga Świątek zagra z Magdą Linet. Najpierw polscy siatkarze, a oni pokonali Kanadę w trzecim meczu kwalifikacji Igrzysk. Tym razem 3-2, 15-17 w tiebreaku. 25 punktów Bartosz Bednosz, Kamil Semeniuk, świetny, decydujący końcu set 7 punktów i decydująca piłka. I Kamil Semeniuk powiedział, widać, że Kanadyjczycy przygotowywali się specjalnie do tego turnieju i teraz warto znowu zagrać do zera. A przypomnijmy, że na Mistrzostwach Świata Polska pokonała Meksyk 3-0. To zwycięstwo nad Kanadą to 20 z rzędu, a więc własny rekord jest śrubowany przez polskich siatkarzy. Pekin, turniej WTA 1000. Iga Świątek w 1/8 zagra z Magdą Linet. Takiego pojedynku polskich tenisistek na tym poziomie nigdy nie było, na poziomie top 50. Żeby dojść do pojedynku z Magdą Linet, która już wcześniej wyeliminowała Amerykankę, Świątek pokonała Warwarę Graczewą, reprezentującą Francję, 6-4, 6-1. I dziś o godzinie 10 historyczne wydarzenie. Świątek, Linet. Komu kibicujemy? No Polce. Kto ma jakie sympatie, to oczywiście już zostawiam do wyboru. Na pewno wygra Polka, to jesteśmy tego pewni. Natomiast to wygra w finale panów i tutaj ciekawy pojedynek. Miedwiediew zmierzy się z Jannikiem Sinnerem. Włoch pokonał Carlosa Alcaraza w półfinale. Piłkarska Liga Mistrzów. Wczoraj bardzo dużo bramek, wiele ciekawych meczów. No, ten, który miał być hitem, nie zawiódł. Napoli przegrywa z Realem Madryt 2-3. Na 2-2 z karnego dla Neapolitańczyków strzela Piotr Zieliński, który zebrał bardzo dobre recenzje za swój występ. No ale jak pada decydujący gol dla królewskich? Bardzo kuriozalny. Z daleka uderza Federico Valverde. Piłka odbija się od poprzeczki, od pleców bramkarza Mereta i wpada do bramki Napoli. A więc ten gol zapisany jako samobójcze trafienie bramkarza z Neapolu Mereta. Mecz był bardzo ciekawy, bardzo intensywny. Zieliński z bramką i z kolei Przemysław Frankowski, inny z naszych reprezentantów, z asystą. Jego Lens pokonało Arsenal 2-1. Frankowski zalicza asystę przy decydującym golu dla Francuzów Weiss strzela. Jakub Kiwior ten mecz obejrzał z ławki rezerwowych. Kamil Grabara nie zatrzymał Bayernu. Jego KB Kopenhaga na stadionie Parken przegrywa 1-2. Inne ciekawsze mecze to PSV Sevilla 2-2, Inter Benfica 1-0 i niesamowity mecz na Old Trafford, gdzie Manchester United przegrywa z Galatasaray 2-3. Decydującą bramkę strzela Argentyńczyk Icardi, ten sam, który nieco wcześniej nie strzelił rzutu karnego. No ale rzeczywiście on psychicznie jest twardy. A dziś z najciekawszych meczów to Atletico Madryt Feyenoord, Borussia Dortmund AC Milan, Newcastle United PSG i Barcelona z Robertem Lewandowskim, miejmy nadzieję, w składzie jedzie do Portugalii, by zagrać z FC Porto. My natomiast już odmierzamy też godziny od meczów, które odbędą się w czwartek z udziałem polskich drużyn w ramach Ligi Konferencji Ligi Europy. W Lidze Europy Raków Częstochowa podejmie austriacki Sturm Graz, gdzie napastnikiem jest Szymon Włodarczyk. Bardzo dobry początek sezonu syna Piotra Włodarczyka, byłego znakomitego zawodnika, między innymi Legii Widzewa Ruchu Chorzów. Natomiast Legia jedzie do Holandii na mecz z AZ Alkmaar. To spotkanie w ramach Ligi Konferencji o 21:00. Mecz Rakowa wcześniej 18:45. Teraz